Ja vítam ešte tých, ktorí došli. Vítam srdečne každé srdce na tým miestu. I môže teraz povstaneme, kochani, pokiaľ ešte sme všetci razem, aby blagoslaviť deti, ktoré idú do góry tam i na učiteľi, aby to všetko, co tam bude ešte ďalo, bylo z Boga. Pane Bože, kochani, prosím, že by teraz, abyš ty poblagoslavil, Bože, naše deti, našu mládež i naše šostry, ktoré teraz budú mluvili Tvoje slovo. Bože, správ, aby to slovo bolo prijente do tých mladých srdc i aby naše deti, naša mládež zrastala v lásce u Boga i u ľudí. Aby podobali sa Tobie, aby zrastali na Tvoje pravé deti, Pane Jezu. Prosím, aby o to blagoslav ten čas i to miejsce, do ktorého pošli. A za všetko ti chvála nech bude. Amen. Siądźmy, kochani, to, co čítajem na počiatku, ten 23. psalm, ktorý, tak jak mówię, i jest to pravda, že większość, a może nie większość, ale bardzo dużo chrześcijan zna na pamięć. Tam jest też w tym nowym przekładzie, w tym, które my tu, z którego korzystamy w większości, pisze, chociażbym nawet szedł doliną śmierci. Często to, kiedy rozmawiamy, kiedy wy rozmawiacie, kiedy ja rozmawiam, to często nie wszyscy to przyjmują, że dziecko Boże może nawet znaleźć się na tej ziemi w dolinie śmierci. Każdy myśli, że większość myśli, że dziecko Boże to jest jakieś otoce w jakimś kokonie i jeżeli już tylko coś mu się wydarzy albo znajdzie się w dolinie śmierci, to już się dopatruje czegoś tam, co jest nie tak, co nie w porządku. Doświadczenia nasze są w porządku. Doświadczenia przechodzi i będziecie. Tak jest napisane. Ja chcę mówić dzisiaj właśnie o nadziei, o osłonie, o obietnicach Bożych. Wszak trudny czas jest między nami teraz na tej ziemi. Czas, który sprzyja dzisiaj bardzo mocno w rozmowach i spotkaniach naszych, nie o Słowie Bożym, ale o pandemii. Dzisiaj więcej się mówi w społecznościach, ja nie mówię w kościołach, ale w społecznościach, kiedy spotykamy się po domach, więcej się mówi o tym niż o Słowie Bożym. A Słowo Boże mówi, chociażbyś nawet znalazł się w krainie śmierci, to osłona i ochrona mojej świętej krwi jest nad tobą. I ja dzisiaj chcę o takich sytuacjach mówić. Jest napisane wspaniałe słowa w księdze proroka Izajasza. Też kilka wersetów chcę z tego przeczytać. 43 rozdział księgi Izajasza od pierwszego wersetu mówi tak. Ale teraz tak mówi Pan, który cię stworzył Jakubie i który cię ukształtował Izraelu. Nie bój się, bo ja Cię odkupiłem i wezwałem Cię po imieniu i Ty jesteś mój. Słowo Boże, bardzo często są wypowiadane, kiedy Bóg mówi do swojego ludu, kieruje słowa, nie bój się. Bóg wie, że strach i lęk często będzie towarzyszył nam na tej ziemi. Jeżeli to dotknęło tych, którzy są opisani na stronach Biblii, dotykało to gdzie i nas. Ale Pan Bóg nam mówi, nie bójcie się. Wiecie, dzisiaj, ja się może na chwilę, dzisiaj może będziemy mówić też o chorobach, bo będziemy się modlić. Są chorzy w naszym zborze, ale to będzie czas później. Był taki czas jeszcze nie tak dawno, że kiedy jakiś guz się pokazał, czy jakieś na ciele człowieka, czy jakieś coś, to zaraz przewrażliwieni ludzie kojarzyli to sobie z rakiem. Dzisiaj rak zszedł na drugą pozycję. Dzisiaj jak ktoś tylko kichnie, zakaszle, to już, co niektórzy się odsuwają na bok, mówią, bo już. Ja nie mówię, żeby nie być ostrożny w tej dziedzinie. Ale kochani, chociażbyś szedł w dolinie śmierci, Chociażby wszyscy kichali koło ciebie i kaszleli, chociażby wszyscy wskazywało na to, że to chorzy, to Słowo Boże mówi, a ty pamiętaj, że ja jestem z tobą. Czy jest to łatwe przyjąć tę obietnicę bardzo mocno do swojego serca? Wierzcie mi, że dla mnie to często więcej wmawiam w siebie, że tak jest, niż tego, aby się nie bać. Tak często bywa. Panie, pozwól mi, abym do końca uwierzył w to, co jest napisane. Abym do końca uwierzył w to, że jeżeli Ty byś dopuścił, że jeżeli by mnie dzisiaj wrzucili z powodu wiary do ognia, do pieca rozżarzonego, to ja mogę stamtąd wyjść, Ty mnie możesz stamtąd wyprowadzić żywego. Ktoś kiedyś powiedział, nie, ale teraz takie rzeczy nie są potrzebne. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy są, czy nie są potrzebne. Być może u schyłku tych dni Pan Jezus będzie chciał pokazywać ludziom nie takie cuda. Wszak jeszcze nie wszyscy uwierzyli i Bóg będzie chciał ich przekonywać. Gdy pójdziesz przez wodę, będę z tobą. Jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień cię nie spali. Uczeni by stwierdzili, to jest niemożliwe. Uczeni niewierzący, bo są też uczeni, którzy wierzą i ufają Panu, by stwierdzili, to jest niemożliwe. Musi spalić się człowiek, którego się wrzuci do ognia. Bo tak materia jest stworzona, tak jest stworzone ciało. Ono musi się spalić. I według Bożych, według ludzkich myśli tak, według Bożych nie. Jeżeli Bóg zechce, nie. I tu wskazuje Boże Słowo na wodę i na ogień. Zobaczcie, na dwie rzeczy, bez których my jako ludzie, i to jest prawdą, nie widzimy życia na ziemi. No trudno wyobrazić sobie dzisiaj, żeby ognia nie było, żeby nie było czym obiadu ugotować, żeby wody nie było. Ale w nadmiarze te rzeczy, kochani, są zabójstwem. Są śmiercią w nadmiarze te rzeczy. Ale jeżeli jest sytuacja, jeżeli Bóg dopuści taką sytuację, że będziemy musieli się znaleźć tam, gdzie jest nadmiar tego, On nas może ocalić. Może. Wcale nie musi. Wielu świętych ludzi zginęło w pożarach. Wielu świętych ludzi zostało spalonych. Zostało utopionych. I Bóg do tego dopuścił. I teraz chcę przeczytać dwa przykłady, które wy znacie, ale przypomnieć sobie. Dwa przykłady, że słowa te nie są rzucone na wiatr, że w przeszłości Bóg dokonał takich cudów. Być może i teraz dokonuje, o których my nie wiemy. Ale kiedy wyszedł naród izraelski po pustyni, wtedy towarzyszyła im właśnie ta czytana Dolina Śmierci. Bo jak można było sobie wyobrazić inaczej, kiedy ludzie ci stanęli naprzeciwko wody, gdzie w ludzkim umysłem przejść tego nie można było, a z tyłu było śmiercionośne wojsko z rozjuszonym w gniewie dowódcą i wodzem faraonem. To była Dolina Śmierci. Tam Boży lud powiedział, nie ma szans. Zaczęli nawet mówić, że lepiej było nam w niewoli. Lepiej nam smakowała cebula niż mięso. Przecież mogliśmy tam być. Wtedy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan Bóg powiedział do Mojżesza, kiedy Mojżesz wołał do Boga. Pan powiedział do Mojżesza, jest ratunek dla was. Tylko słuchaj mnie, co ja ci będę mówił. Zrób to, co ja ci rozkazuję. I Bóg nie żąda od ludzi rzeczy niemożliwych. To, co Bóg rozkazał Mojżeszowi, było możliwe dla niego. Tak samo, gdyby dzisiaj tobie takie coś rozkazał, byłoby możliwe. Tylko czy wiara i posłuszeństwo będzie temu towarzyszyło, to już jest całkiem inna sprawa. Nie wiem, jak ja bym się zachował dzisiaj, gdyby była taka sytuacja, gdybym usłyszał głos, wyciągnij rękę, czy wyciągnij kij jakiś nad tą wodę, a ona się roztąpi i przyjdzie ratunek. Możemy się nawet nie zastanawiać, czy to głos od Boga, czy to głos pełen powagi, czy to jakieś żarty, czy może coś. Ja nie wiem. Sługa Boży Mojżesz, ten pokorny sługa, wierzył i ufał Panu. Wtedy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan rozpędził morze. Mojżesz wyciągnął rękę, a Pan rozpędził morze. To nie Mojżesz sprawił, że się roztąpiło morze. Rozpędził morze silnym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i osuszył morze, a wody się roztąpiły. I synowie Izraela szli środkiem morza po suchej ziemi. Wody były dla nich murem po ich prawej i lewej stronie. Dolina śmierci. Wyobrażacie sobie wodę? Nie wiem jak wysoko. Wał wody bez osłony żadnej, bez niczego. Z jednej i z drugiej strony. A ja sobie idę. Gdzie są moje myśli skierowane? A to może zaraz woda się stąpi, zaleje. Bóg sprawił to, że Egipcjanie mogli iść po suchej ziemi. Znaczy naród wybrany, naród Boży. Egipcjanie zaś ścigali ich i weszli za nimi. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy w sam środek morza. A o straży porannej Pan spojrzał na obóz Egipcjan ze słupa ognia i obłoku i pomieszał wojsko Egipcjan. I odrywał koła ich rydwanów, tak że z trudem je wlekli. Egipcjanie powiedzieli więc: uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za niego przeciw Egipcjanom. Pan powiedział do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody wróciły na Egipcjan, na ich rydwany i na ich jeźdźców. Mojżesz wyciągnął więc rękę nad morze, a ono o poranku powróciło do swojej mocy. Egipcjanie zaś uciekali mu naprzeciw. Tak Pan pogrążył Egipcjan w środku morza. Wtedy wody wróciły i okryły rydwany i jeźdźców i całe wojsko Faraona, które weszło za nimi w morze. Nie pozostał ani jeden z nich. Lecz synowie Izraela szli po suchej ziemi środkiem morza, a wody były dla nich murem po jego prawej i lewej stronie. Tak Pan w tym dniu wybawił Izraela z ręki Egipcjan i Izraelici widzieli martwych Egipcjan na brzegu morza. Izrael widział to wielkie dzieło, którego Pan dokonał nad Egipcjanami. I lud się bał Pana i uwierzył Panu oraz Mojżeszowi, jego słudze. Pisze Słowo Boże i naród wybrany, ta źrenica Bożego oka, uwierzyli w moc Pana. Tylko kiedy czytamy Boże Słowo, możemy w tym momencie zadawać sobie pytanie, na jak długo? Na jak długo? Bóg uczynił cud w twoim i w moim życiu. I jak często, kochani, znajdujemy my się, a wierzę, że każdy z nas w tej dolinie śmierci. I jakie nasze jest spojrzenie wtedy, kiedy znajdujemy się w tej dolinie śmierci? Nie daj, Panie Boże, aby przychodziło zwątpienie. Niech Bóg zachowa nas od tego. Niech Bóg zachowa nas od szemrania. Kochani, my jesteśmy skłonni jako ludzie do narzekania, do szemrania. To tylko my sobie wmawiamy nieraz, że tak nie jest. Wiecie, mankamentem ludzi wierzących jest plotkowanie, a często wmawiamy sobie, że nas to nie dotyczy. To jakże często przy spotkaniach w różnych domach mówimy rzeczy przewrotne Bogu, I mówimy o swoich braciach, o swoich siostrach, których powinniśmy miłować i kochać zaraz po Bogu. To my często mówimy o nich źle. Często myślimy źle. Nie, to też nie omija to. Wiecie, ja jestem szczery do was. Ja nie powiem, że ja akurat teraz głoszę to do was. Ja głoszę to do siebie też. Bo brak mi posłuszeństwa. Często sam się wprowadzam w krainę śmierci. Często tu z tego miejsca sam swoimi ustami mówię, będziemy się modlić o rząd polski, gdyż polityka nas nie powinna dotyczyć. A jakże często się daje uwikłać ze światem w politykę. I przykro mi jest później z tego powodu, że zamiast błogosławić, to mówię o tych ludziach źle, którym powinienem z nakazu Boga błogosławić. To jest też kraina śmierci. Naród izraelski przeszedł przez krainę. Bóg przeprowadził go. Nas Pan Bóg wyciągnął z mocy ciemności, z mocy z krainy śmierci. Przecież myśmy, każdy z nas podążał drogą zagłady ku śmierci. Mówicie, wy często wspominacie, że lepsza cebula była tam na tamtej drodze? Ja nie tak dawno, wiecie, słyszałem, jak uwolniony alkoholik powiedział, że tam też były dobre rzeczy na tej drodze. W księdze Daniela, kochani, wejrzyjmy jeszcze w jedno miejsce Bożego Słowa. Tu była mowa o wodzie. Bóg przeprowadził swój naród przez wodę. Wydawałoby się przez miejsce, gdzie człowiek musiał zginąć. I w tej wodzie, co prawda, zginęli, kochani. Zginęło dużo ludzi, ale tych, których Bóg chciał, aby zginęli. A z tych, których Bóg chciał ocalić, nie zginął nikt. Także kraina śmierci, kochani, obietnice w tej dziedzinie należą do ciebie. Do ciebie należą obietnice. Wiele obietnic, które są napisane, należą do ciebie. To o Bożym dziecku są obietnice, które mówią, że ze względu na Boże imię. Często nie ze względu na ciebie nawet, ale na Boże imię. Będą się działy takie rzeczy. W księdze Daniela wiemy, że znaleźli się u króla na dworze królewskim czterech Bożych mężów. Daniel i trzech jego towarzyszy. I ze względu na to, że widać było, że wszyscy widzieli, że ci mężowie byli używani przez Boga, że ci mężowie byli obdarzeni wielką mądrością, to zazdrośni satrapowie, czyli zarządcy różnych prowincji, słudzy króla, byli o to zazdrośni. I zaczęli zakładać różne sidła na tych ludzi, aby ci ludzie zostali straceni. Oni znali ich dokładnie. Oni wiedzieli, że ci służą Bogu i uknuli sobie takie coś, aby ich wręcz przymusić do tego, aby bałwanom zaczęli chwałę oddawać. I oni w swoich myślach więc wierzyli w to, że tu jest sidło, w którego nikt ich nie uratuje, że oni będą straceni. I tak się stało też. I w trzecim rozdziale od 17 wersetu jest napisane tak. Ja może zacznę od tego momentu. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z Twojej ręki. Czy wyrwie nas królu? Karą wtedy, jedną z kar za takie rzeczy, Kto się sprzeniewierzył królowi, było spalenie w piecu. I z powodu tego, że ci nie oddali pokonu bałwanowi, groziła im kara. Właśnie kara taka, że mieli zginąć w rozżarzonym piecu. Czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Przecież oni wiedzą, że oni, kiedy wypowiadali te słowa, kiedy przyszła im myśl, aby te słowa przed królem wypowiedzieć, oni wiedzieli, że idą do krainy śmierci, z której nie ma odwrotu. Ale też wiedzieli, że jest Bóg nad nimi. Że jest Bóg, któremu oni służą. Że jest Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, Bóg Izraela. I oni powiedzieli takie słowa do króla. Byli świadomi tego, że za chwilę zostaną wrzuceni do ognistego pieca. Wtedy Nebukadnezar napełni się wściekłością, także wyraz jego twarzy zmienił się wobec Szadraka, Meszaka, Abednego i wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy mocniej niż zwykle rozpalono. Dlaczego? Zastanawialiście się, dlaczego 7 razy mocniej niż zwykle to bywało? Król wiedział, że ci ludzie mają do czynienia z Bogiem. Ale też w jego myśli uknuło się coś, że jeżeli ten ogień 7-krotnie zostanie gorzej rozpalony, to nawet Bóg im nie pomoże. Nebukadnezar chciał jakoby swoim postępowaniem udowodnić to, że Bóg nie jest Bogiem wszechmogącym, że Bóg nie jest Bogiem nieograniczonym. Często dzisiaj się, kochani, mówi słowa, że Pan Jezus zapomina nam grzechy. Ograniczamy Boga tym. Ograniczamy Chrystusa. Jeżeli przychodzą takie myśli do głowy, że Pan Jezus może cokolwiek zapomnieć, znaczy ograniczamy Go. A On jest nieograniczony. On wszystko może, tak? Wtedy związano tych mężczyzn w ich płaszczach i ubraniach, w ich szapkach i szatach i wrzucono ich do środka pieca rozpalonego ogniem. Normalny człowiek, a wśród tych normalnych ludzi, gdybym ja stanął, być może pomyślałbym, koniec. Koniec, towarzysze Daniela. Dla was skończyło się pielgrzymka na tej ziemi. Ponieważ rozkaz króla przynaglał, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia zabił tych ludzi, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abednego. Zobaczcie, ogień był tak gorący, że ci, którzy ich wrzucali, zginęli. Woda była tak śmiercionośna, że ci, którzy gonili naród, ludzi Izraela, ludzi wybranych, zginęli. Tak się stało i tu. A ci trzej mężowie, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli związani do środka pieca rozpalonego ogniem. Wtedy król Nebukadnezar zdumiał się i powstał spiesznie i zapytał swoich doradców, czy nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do środka ognia? A oni powiedzieli królowi, prawda, królu. A on odpowiedział, oto widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie odnoszą żadnej szkody. A wygląd 4 osoby jest podobny do Syna Bożego. A wygląd 4 osoby jest podobny do Syna Bożego. Chociażbyś szedł przez ogień, nie spłoniesz. Jeżeli wejdziesz do ognia, a nie będziesz to Bożego Syna, spłoniesz. Ale jeżeli Bóg będzie chciał wieńczyć swoje dzieło ze względu na Jego imię, nie spłoniesz, jeżeli będzie z Tobą. Wtedy zbliżył się Nebukadnezar do otworu pieca rozpalonego ogniem i powiedział Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga. Zobaczcie oświadczenie tego człowieka. Mówi, wy, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Wyszli więc Szadrak, Meszak i Abednego ze środka ognia. A zgromadziwszy się książęta, starostowie, urzędnicy, dowódcy króla, widzieli tych mężczyzn, to że ogień nie miał żadnej mocy nad ich ciałami, włosy z ich głowy nie spaliły się, a ich płaszcze nie były zniszczone, ani swąd ognia ich nie przeniknął. Wtedy Nebukadnezar powiedział, błogosławiony nie będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła i wyrwał swoje sługi, którzy mu ufali, którzy nie posłuchali słowa króla, ale oddali swe ciała, aby nie służyć ani oddawać pokłonu żadnemu Bogu, oprócz swego Boga. Wspaniałe świadectwo. Nie oddali pokłonu. Często to się, wiecie, kojarzy, właśnie tu jest taka sytuacja opisana z tym oddaniem pokłonu. Że nie oddali pokłonu posągowi. Często się chrześcijanin tłumaczy i mówi, że on nie ma nic z tym wspólnego, bo nie kłania się figurze jakiejś stojącej przy drodze, jakichś kamieni stojących przy drodze. Ale pokłon można oddawać też w inny sposób. Diabeł, kiedy kusi Pana Jezusa, coś tam, jak pamiętam, wspomniał o pokłonie, tak? Dlatego wydaje taki dekret. Ktokolwiek ze wszelkiego ludu, narodu i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abednego, zostanie rozsiekany na kawałki. A jego dom zmieniony w gnojowisko, gdyż nie ma innego Boga, który mógłby wyrwać jak ten. Wtedy król wywyższył Szadraka, Meszaka i Abednego w prowincji Babilonu. Zobaczmy, co znaczy, tu jest pokazane jeszcze zatwardziałe serce człowieka. Człowiek zatwardziałego serca może doprowadzić się do tego momentu, że może widzieć takie cudy, taki cud jak ten, a powie, to jest Bóg ich, a nie mój. Pamiętacie, już w wielu sytuacjach tak jest opisane. W księdze Jonasza. Niech się modli do jego Boga. Dzisiaj często wielu ludzi mówi, którym głosimy Ewangelię. Macie zapewne i wy wiele razy propozycje, aby się modlić do swojego Boga o kogoś tam. Bo ja takie mam. Pomódźcie się tam do waszego Boga o moje zdrowie, bo coraz słabiej jest moim zdrowiem. Ale kiedy mówisz im, że ten Bóg może ich Bogiem być, nie bardzo to pasuje. Dlatego, kochani, dzisiaj ja myślę, że w tych czasach, w tych trudnych czasach, gorsze jeszcze nadejdą, tak? Bo tak Pan Jezus powiedział. Nadejdą gorsze czasy. Ale w tych czasach już. Wejrzyjmy, bracia i siostry, wejrzyjmy raz jeszcze w te obietnice Boże, które dał nam Bóg. To Tobie Bóg dał obietnicę. Że chociażbyś nawet szedł doliną śmierci, to nie lękaj się tego, co się wkoło dzieje. Nie bój się. Bo lęk i strach będzie oddzielał cię od Chrystusa. Kiedy człowiek jest w lęku i strachu, tu kiedyś jedna się wspomniała, kiedy człowiek przechodzi, jak to często się mówi, różnego rodzaju stresy, czy różnego rodzaju, nawet modlitwa trudno przychodzi. Nawet do modlitwy często trzeba się przymuszać. Nie bójmy się. Ja wierzę, że gdybyśmy usłyszeli ten mechaniczny głos Jezusa Chrystusa, który jest tu wśród nas obecny, bo to jest niepodważalną prawdą, to może do mnie pierwszego by powiedział, nie bój się. Mówi to do ciebie i do mnie. Nie bójcie się, nie bójmy się. Wszak On jest z nami. Nie opuści nas, nie pozostawi. Dzwoni mi jeden z braci i mówi, Mirku, ciebie w tamtej chwili Bóg przysłał do mnie. Ja wierzę, że z wami jest to samo. Wiele razy wam dziękuję za to. Bo byłem sam. Jeżeli jest to tak było, że Bóg posyła ciebie, to znaczy jest to dowód tej obietnicy, gdyż Pan Jezus powiedział, nie opuszczę cię, nie pozostawię. Nigdy. Nawet w dolinie śmierci. Dla ciebie i dla mnie przeznaczeniem nie są tylko wyżyny. Dla ciebie i dla mnie przeznaczeniem nie są tylko błogosławieństwa. Ja mówię tylko. Bo są też i doświadczenia i doliny śmierci. Dlatego ufajmy, kochani Panu, ufajmy obietnicom, jakie nam dał, bo one są pewne i prawdziwe. I módlmy się teraz i dziękujmy za to. Amen.
Witam Was Bożym pokojem. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. To jest takie znane wydarzenie, ale nim będę mówił, tydzień temu obchodziliśmy, czy wspominaliśmy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wspominaliśmy coś bardzo istotnego i ważnego. I myślę, że po każdej takiej, kiedy wspominamy, kiedy jesteśmy uczestnikami stołu pańskiego, co zmieniło to w naszym życiu? Co nam to dało? I Boże Słowo mówi, że nie można pić niegodnie, bo będziemy winni kary Boga. Natomiast powinniśmy podchodzić do tego bardzo, bardzo poważnie i tak jak się zawsze zapowiada, że oczyszczeni z wszelkiego grzechu, aby być uczestnikami tego świętego wydarzenia, które było 2000 lat temu, ale które jest nam przypominane po to, abyśmy byli wzmocnieni, abyśmy byli posileni, abyśmy nabierali siły, abyśmy mogli żyć na tym świecie w takim Bożym odpocznieniu. Wieczerza Pańska ma szczególne znaczenie dla każdego z nas, dlatego że to nam przypomina coś. Przypomina nam bardzo ważną rzecz, że Bóg zwyciężył grzech. I Bóg to zwycięstwo również dał dla nas. Jest to bardzo ważne i bardzo istotne. Dlatego dzisiaj będę czytał Boże Słowo, które jest zapisane w 22 rozdziale, ale nie tylko, Ewangelii Łukasza. I nim będę czytał te wersety, na którym się chcę chwilę zatrzymać, to powiem najpierw wydarzenie. Kiedy apostołom wszystko bardzo fajnie się układało, kiedy żyli, kiedy widzieli znaki, cuda i tak dalej, przyszła im taka myśl. No tak to wszystko jest fajnie, dzięki komu to jest? I zaczęli targi, prawda? Kto tu jest największy z nas? Wiecie, jest to cały czas zagrożenie dla nas, dla ludzi. Jest to bardzo poważne zagrożenie, dlatego że cokolwiek człowiek chce sobie przypisać, to mija się z Bożą prawdą, wchodzi w kontrakt, czy można powiedzieć, w przyjaźń z diabłem. Wszystko, co jest nie tak, jak Bóg chce, gdzie człowiek próbuje siebie wywyższyć, to już jest źle. Już jest źle. Jest mnóstwo miejsc Bożego Słowa, które nam o tym mówią. I jedno właśnie jest również i to miejsce, kiedy mówią, kto jest nas większy, co Jezus do nich mówi. Jezus im mówi, ten, który jest was największy, niech będzie sługą waszym. A sługa nigdy nie jest większy od tego, komu usługuje. Bo mówi, ja przyszedłem po to, aby wam służyć. Czyli jeżeli Jezus uniżył się, to my tym bardziej. My tym bardziej. Często mówimy, że chcemy iść w ślady Jezusa, chcemy naśladować Jezusa. I właśnie to uniżenie. Ale to uniżenie to nie jest dlatego, że chcemy coś zyskać, tylko że chcemy wziąć coś od Boga. Wziąć coś od Boga, aby komuś przekazać. Bo jeżeli nie weźmiemy od Boga, to co komu damy, jak nic nie mamy. I tutaj, kiedy po tej dyskusji, kto jest najważniejszy, Jezus ich strofował i mówi takie ciekawe słowo w wersecie 31 i 32. 22 rozdziału Ewangelii Łukasza. Mówi tak. I powiedział Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Nie wiem, czy widzicie, jak tu jest potężne świadectwo Boga, ale również nakaz Boga, który odnosi się do Piotra, ale myślę, że nie tylko do Piotra. Kiedy po tej rozmowie Jezus mówi do Szymona, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Wiecie, szatan zawsze powie, ten to jest nic niewarty, tamten to jest nic niewarty. I ma propozycję dla Boga, dosłownie mówi, słuchaj, z tego nic nie będzie, zostaw go. I tak często się zwraca w stosunku, zwraca się do Boga względem mnie, względem każdego z was. Oni są nic nie warci. Oni nie tego. I mówi tak, no zrób przesiew, bo po co ci tych nieużytecznych i tak dalej. To jest propozycja diabła. A co Jezus mówi? Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, ty zaś, gdy się nawrócisz. Jezus mówi, że On prosi za nami. On prosi za nami, żeby co? Żeby nasza wiara nie ustała w to, co mówi Bóg. W to, co Bóg nam przekazuje. To nie kto inny, tylko Bóg się stara. I cokolwiek my posiadamy, to tylko i wyłącznie posiadamy dzięki Bogu. Nie dzięki sobie. Nie dzięki jakimś naszym zdolnościom, umiejętnościom i tak dalej. Chociaż to też ma znaczenie, ale nie dlatego. Tylko dlatego, że Bóg stoi za tym, że Bóg nas ochrania, Bóg nas osłania i tylko Jego jest zasługa. Że dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi, to tylko jest Jego zasługa. I On się troszczy o te dzieci. I teraz, kiedy mówi, że aby twoja wiara, ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoi. My jesteśmy nawróceni. Jakie poselstwo powinno nasze być pierwsze? Utwierdzać braci swoich. Utwierdzać braci swoich. Jezus, kiedy posyła uczniów, mówi tak, będziecie mi świadkami gdzie? W Jerozolimie, w Judei i aż po krańce ziemi. Czyli Boża kolejność. Pierw tych, których są moi. Tych, którzy są twoi, tych, których znasz, którymi przebywasz, wśród których żyjesz. To jest pierwsze polecenie Boga, żebyś się o tych stroszczył. Ty, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. To jest pierwsze polecenie. Jeżeli to będziesz robił, to będziesz później robił kolejny, że będziesz szedł w kierunku świata. I Boże polecenie z Ewangelii Mateusza 28 rozdziału mówi jednoznacznie. I w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Aż po krańce ziemi. Ale kolejność Bóg nie zmienia i podobnie my. W liście apostoła Pawła czytamy, że kto nie ma domowników, nie ma starania o domowników wiary, ten jest gorszy od niewierzącego. A kto jest moim domownikiem wiary? Żona, dzieci i wy. I wy. bo jesteśmy dziećmi jednego Ojca. I dlatego to staranie powinno zacząć się od dzieci Bożych, aby później przejść gdzie? Tam, gdzie, jak mówi, aż po krańce ziemi. I kiedy apostoł Paweł, kiedy Piotr słyszał to słowa, tak powiedział, och, ja jestem gotowy. I to jest bardzo dobre wyznanie Piotra. Wiemy, co się później wydarzyło. Ale Piotr powiedział, Panie, jestem gotów nawet życie swoje położyć za Ciebie. Czy my jesteśmy gotowi? Nie dziwmy się, bo może przyjść taki czas. Może przyjść taki czas, że trzeba będzie życie położyć za kogoś. Kiedy będziesz miał wybór, albo Jezus, albo życie doczesne. Co wybierzesz? My wiemy, co Piotr później. Dlaczego Piotr się zaparł Jezusa? Dlatego, że on nie miał jeszcze tego, co my dzisiaj mamy. On był jeszcze bez mocy Ducha Świętego. Nie miał jeszcze Ducha Świętego. Dlatego ta deklaracja jego i tutaj co dalej? Jeżeli my, jako ludzie wierzący, to jest kolejna obietnica. Przejdźmy może do pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział mówi tak jasno. Siódmy wiersz mówi tak, lecz on im odpowiedział, nie do was należy znać czasy, pory, które ojciec ustanowi swoją, w której ojciec ustanowi swoją władzę. My często mamy do Boga takie pytania. Interesuje nas jak gdyby coś zupełnie innego. Coś, i myślę, że to nie jest złe, ale jest pewna kolejność. Jest pewna kolejność. I Jezus chce nas doprowadzić do czegoś ważniejszego, niż my sobie po prostu w swoim umyśle wy tego. I mówi, dobrze by było wiedzieć, kiedy będzie ten czas. A Jezus co mówi? Ale przyjmiecie czas, pory, które ojciec ustanowił swój, mówi, nie jest to ważne. Nie jest to ważne, bo to będzie, to się wydarzy. Ale to nie jest gwarantem waszego zbawienia. To nie jest gwarantem życia z Bogiem waszym. Bo gwarantem życia z Bogiem to jest co? Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. Jezus im pokazuje coś większego. Coś, co jest dla nas potrzebne, bo bez tego nie dojdziemy, nie zrobimy parę kroków. Piotr się o tym przekonał, kiedy 3 razy się zaparł naszego Pana. I teraz my, jeżeli rzeczywiście nie mamy mocy Ducha Świętego, którego co? Jezus nam posłał. Jezus posłał Ducha Świętego po co? Abyśmy żyli życiem zwycięskim, abyśmy te Boże obietnice, żeby te Boże obietnice utwierdzały nas w życiu, które się Bogu podoba. I tylko człowiek jest zdolny do tego, żeby życie, które prowadzi, podobało się Bogu, jeżeli tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy ma moc, kiedy ma Ducha Świętego. Nie ma innej możliwości. Nieważne wtedy jest, czy jest dobry, czy jest w sensie takim oceny takiej ludzkiej, że jest no, porządny człowiek i tak dalej, no, hojny, daje na sprawy pańskie i tak dalej. Ale jeżeli nie ma Ducha Świętego, to jest bezużyteczny Bogu. Dlaczego? Bo nie ostoi się. Nie ostoi się. I teraz, kiedy, tak jak mówię dalej, przykład Piotra, przykład wielu innych mężów Bożych z pierwszego przymierza, kiedy mieli wspaniałe osiągnięcia z Bogiem i kiedy po prostu przychodziły jakieś próby, często ulegali tym próbom, choćby Dawid nawet. Natomiast jeżeli człowiek ma Ducha Świętego, to jest Ten Duch Święty go przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. To Duch Święty przekonuje o tym, że to, jeżeli ty tak czy inaczej postąpisz, to cię może doprowadzić do minięcia się z Bogiem, z prawdą Boga. I dlatego to Duch człowieka przekonuje, my teraz, dzięki temu możemy żyć, możemy egzystować i tak dalej. I teraz wracając do tego, co powiedziałem wcześniej. Wieczerza Pańska. Dokonało się tam coś bardzo potężnego. Jan pisze w 19 rozdziale, w 30 wierszu, mówi tak. A gdy Jezus kosztował octu, powiedział, wykonało się i schyliwszy głowę oddał ducha. Wiecie, coś niesamowitego. Jezus umierając na krzyżu powiedział, wykonało się. Wcześniej czytamy, że wszystko musiało się wykonać. Wszystko. Co to znaczy? Że wszystko odnośnie naszego zbawienia dokonał Bóg. Nie my, tylko Bóg. Nam zostało co? Przyjąć tą Bożą prawdę. Przyjąć tą Bożą prawdę. Kiedy my przyjmujemy Bożą prawdę? Kiedy zostaniemy przekonani o grzechu, zostaniemy przekonani, jak ten grzech pokonać i zostaniemy pokonani, że to wszystko z Boga. Nic z nas. I kiedy Jezus umierając na krzyżu powiedział, wykonało się, nie mówię zapłacono, i przeżywał niesamowite chwile. Niesamowite chwile przeżywał. Między innymi to, że ten grzech na moment oddzielił go od Ojca. Se wyobrażacie tą jedność, jaka była. To wszystko było tak zespolone, że tam nie było żadnej możliwości, żeby jakakolwiek była różnica. Jezus woła, Panie, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Z powodu mojego i Twojego. Bo ten grzech obciążył Jezusa. Jakby można powiedzieć, skalał Jezusa. Ale to tylko było na moment. Kiedy dokonał śmierć, kiedy nastąpiła śmierć, ten grzech został, ta ofiara została przyjęta, jaka doskonała ofiara, która zmyła Twój i mój grzech. Zmyła Twój i mój grzech. I dlatego dzisiaj możemy być, jak mówi, z podniesioną głową, oczekiwać to wszystko, co Bóg obieca nam przez Jego Słowo. I kiedy Jezus powiedział, wykonało się, to my nie tylko, że myśmy zostały zmazane nasze grzechy, często tak się mówi, zostały zmazane, tylko nasz grzech został zamazany. Czyli ten grzech, że co było grzechem, że nie wierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Nie wierzyliśmy, że Jezus Chrystus jest Panem, Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego. Ten grzech został dla nas przebaczony. To dokonała Golgota. I teraz, jeżeli ten grzech został oczyszczony, zostaliśmy oczyszczeni z tego grzechu, to co? Duch Święty zamieszkuje w nas. Duch Święty zamieszkuje w nas. I wtedy co? Jezus staje się naszym Panem i jesteśmy kim? Sługą Boga. Dla kogo? Dla tych, którzy są w rodzinie, w zborze i również dla tych, którzy żyją w świecie. Tylko mówię, kolejność właśnie dokładnie tak wygląda. I teraz, kiedy patrzymy na dzieło krzyża, to musimy jedną podstawową rzecz zrozumieć. Że to nie jest coś, co my jako ludzie w jakiś sposób zaplanowaliśmy, w jakiś sposób podeszliśmy na swój sposób. Tylko my jako ludzie powinniśmy przyjąć to. mało tego, nie tylko przyjąć, ale później ogłosić. Ogłosić. Dlaczego? Bo jest takie polecenie, tak jak cały czas mówię, będziecie mi świadkami. Czyli świadczyć o tym. Świadczyć o tym. O czym? Że krzyż stał się dla mnie wybawieniem. Dlatego, że tam zostałem pojednany z Bogiem. Pojednany z Bogiem przez to, że Jezus odniósł triumf nad grzechem i On również odniósł triumf nad Twoim grzechem, bo On z powodu Twoich grzechów cierpiał. Te wszystkie grzechy, które myśmy popełnili, przeszły na Jezusa. I teraz, wracając do tego miejsca, a ja będę prosił u Ojca, będę prosił u Ojca, abyście nie dali się zwieść, nie dali się oszukać, nie dali się omamić, czyli abyście mieli zwycięstwo nad grzechem. I kiedy my często mówimy, o ten to sobie poradził z grzechem, o tamten sobie poradził z grzechem. Wiecie, jeszcze może jeden taki przykład też mnie tak poruszył. Kiedy apostołowie po misji przychodzą do Jezusa i mówią, Panie, duchy są nam poddane, demony wychodzą z ludzi, uzdrawiamy ludzi, to wszystko. Jezus się zwraca do nich w jaki sposób? Mówi do nich tak. Widziałem, powołuje się na proroctwo Izajasza, jak szatan został zrzucony na ziemię. O czym nam to mówi? O czym nam to mówi? Właśnie ten szatan, który został zrzucony na ziemię, on przemawia przez tych, którzy do niego przyszli. Nam są poddane duchy. My uczynimy. My, i ja, i ja. Rozumiecie to? A gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Ja to robię, czy Bóg to robi? Apostoł Paweł mówi, nieużytecznym sługą jestem. Tak, my wszyscy jesteśmy nieużytecznymi sługami. Jeżeli chcemy coś robić po swojemu, jeżeli robimy to bez Boga, to jesteśmy bezużyteczni. Natomiast jeżeli Bóg, świadomość mamy, że to tylko dzięki Bogu i Bóg sobie za to chwałę odbiera, to chwała Bogu. I teraz, kiedy jako ludzie wierzący musimy jedno, jak to się mówi, na całe życie zapamiętać. Bóg od nas coś wymaga. Ale Bóg nie wymaga od nas czegoś, co nie możemy w stanie wykonać. On nie wymaga od nas, żebym ja w tej chwili szedł i skrzeszał z umarłych. On tego ode mnie nie wymaga. Ale wymaga tego, co ja i ty wiemy. Wiemy w swoim sercu, co Bóg ode mnie wymaga. Tych podstawowych prawd biblijnych, który Bóg nam mówi. Będziecie mi świadkami, czyli będziecie świadczyć o mnie. Będziecie mówić o mnie. Będziecie chwalić mnie. Będziecie mnie wywyższać. Nie siebie, ale mnie. I cokolwiek Bóg chce uczynić, to cokolwiek Bóg chce od nas, to tylko tego, aby przez nasze życie, nasze zachowania, rozmowy i tak dalej, Bóg sobie odbierał chwałę. Kiedy spotykamy się w różnych sytuacjach, w trudnych sytuacjach, kiedy podchodzimy do kogoś, zwiastujemy Boże Słowo, szczególnie jeżeli chodzi o to ludzi, o ludzi niewierzących, to my się zadajemy pytanie, czy my mamy taką miłość, jak Jezus ma do tej osoby? Jeżeli nie mamy takiej miłości do tej osoby, którą tylko i wyłącznie Duch Święty ma, miłość Boża rozlana w sercach waszych, prawda? przez Ducha Świętego. Jeżeli mamy miłość do człowieka, który on może być ze świata, on może być naszym najmniejszym wrogiem, ale myśmy go powinni miłować. Dlaczego? Dlatego, że Bóg go też umiłował. Bóg go umiłował, a my, jest napisane, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy i my mamy przynieść temu człowiekowi poselstwo, ale jeżeli robimy to tak, jak często, można powiedzieć tak szablonowo, słuchaj, jak ty się nie nawrócisz, to pójdziesz do piekła. Będąc chcieli z nami rozmawiać? Czasami trzeba tak powiedzieć, ale nie po prostu jako to pierwsze. Pierwsze to powiedz, słuchaj, wiesz, Bóg cię miłuje. Bóg cię miłuje. Jezus Chrystus umiera za twoje grzechy. Ja cię też miłuję, ja ci chcę to powiedzieć, dlatego żebyś nie szedł na zatracenie wieczne, żebyś żył. I natomiast jeżeli my bierzemy Biblię i bijemy kogoś Biblią, szczególnie ludzi niewierzących, to ten skutek będzie zerowy. Choć czasami rzadko, ale zdarza się. To ten skutek będzie zerowy. Jeżeli ludzie nie widzą nas Boga, przez co? Przez miłość, jaką my mamy do tych ludzi, to jest daremne wszystko. To nie przynosi żadnego efektu. Natomiast jeżeli widzą miłość naszą autentycznie i to ten duch ludzki im to pokazuje, który oni mają, bo nie mają jeszcze Ducha Świętego, ale widzą, że naprawdę temu człowiekowi zależy na mnie. Temu człowiekowi zależy na mnie. I ja może jeszcze ten jeden przykład podam wam, kiedy, bo to jest naprawdę taki książkowy przykład, kiedy apostoł Paweł znalazł się na Areopagu, kiedy zwiastował Boże Słowo. Co on do nich powiedział? Przyszedł i co powiedział? Oj wy bałwochwalcy, oj wy, wiecie co wy wszyscy, tak im powiedział apostoł Paweł? Powiedział im zupełnie inaczej. Mężowie, widzę, że się są pobożni, macie tyle bogów, to widzę, że wy szukacie. Mówi, ale ja chcę wam opowiedzieć o jeszcze jednym Bogu. O tym, który jest prawdziwy, który ja... I jaki był efekt? Że oni słuchali. A gdyby powiedział do nich, wy tam bałwochwalcie i tak dalej, to co by powiedzieli? Jak niektórzy, idź ode mnie, idź tam od nas, idź. Nie chcemy cię słuchać. Ale on nawiązał z nimi dialog, nawiązał z nimi relacje. I wtedy mógł przekazać prawdę Bożego Słowa. Mówi, ja wam chcę zwiastować o Bogu, którego wy nie znacie. Który jest Bogiem nieba i ziemi. I oni, wiecie, tak człowiek myśli. No tyle Bogu znamy, a może to jeszcze jednego poznamy, a czemu nie? No, gadaj, Paweł. No i mówił. I efekt był? Był efekt. Jakiego Boga ludziom przynosimy? Jakiego Jezusa? Takiego z kijem? Czy z otwartym sercem, z miłością? My często mamy problemy w rodzinach. I ponosimy często porażki. Dlaczego? Dlatego, że patrzymy na nich jako na gorszych. My jesteśmy lepsi, my jesteśmy wspaniali, my jesteśmy zbawieni, a oni to są bałwochwalcy, to oni są tego. Wiecie, to się Bogu nie podoba. Bogu to się nie podoba. Jezus by nigdy tak nie postąpił. Bo Jezus dlaczego? Patrzy przez pryzmat pozyskania człowieka do królestwa. Jemu zależy, aby Królestwo Boże, w Królestwie Bożym było jak najwięcej dusz, jak najwięcej osób. I teraz, kiedy my jako często w swoich rodzinach mamy takie problemy, bo nie chcą słuchać. Ale jak będziemy do nich podchodzić z kijem, będziemy do nich podchodzić z pozycji wyższej, to nie osiągniemy niczego. Jeszcze wrócę do tego zapisu w 22 rozdziale Łukasza. Ten, który jest was największy, niech będzie sługą waszym. Czy my jesteśmy sługami dla tych naszych bliskich w rodzinach, braciach, siostrach, mężach, żonach, synach, córkach? Czy my jesteśmy dla nich sługami? Czy jesteśmy dla nich sługami? Czy jesteśmy dla nich panami? Panami jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy sługami. I tylko możemy się modlić o miłość do nich. Dlaczego? Bo ta miłość dopinguje nas, aby Bóg osiągnął swój cel, a tym samym my, aby nasi bliżsi mogli być zbawieni. Dlatego próbujcie na taki Boży sposób pozyskiwać ludzi do Chrystusa, żeby uniżyć się po to, żeby ktoś z góry na nas mógł popatrzeć. Bo wiecie co? Łatwiej jest głowę spuścić na dół, jak do góry. I niech zobaczą nas Jezusa Chrystusa. Czy kiedy czytamy Boże Słowo i mówi tak, Bóg jest miłością. Prawda? Bóg jest miłością. W pierwszym liście Jana w 4 rozdziale jest napisane o Bogu miłości. Zresztą Bóg, cała Biblia mówi o Bogu miłości. Oczywiście, że my jako ludzie wierzący, my znamy Boga szerzej, znamy Boga bardziej zrozumiale i tak dalej. Ale zawsze tak było. Zawsze tak było. Że kiedy człowiek przyszedł jako sługa i prosił Boga o mądrość, jak zachęcić, jak nawiązać relacje z kimś bliskim, Bóg nam w tym pomoże. Przecież wszyscy doświadczaliśmy tego. Dlatego, kiedy rzeczywiście jako zbór, jako Boża rodzina będzie między nami miłość, ja wierzę, że jest, to nas poznają, że jesteśmy Jezusowi. Rozumiecie, o co tu chodzi? Jeżeli my mamy miłość do siebie nawzajem, to ludzie nas poznają. Ludzie nas nie poznają po tym, że nam się wszystko udaje, że mamy dużo pieniędzy, może, że ładnymi samochodami jeździmy, że się pięknie ubieramy. Popatrzę, no porządny gość. Ale co o nas wiedzą? Nic. Natomiast jeżeli widzą miłość w nas, to widzą kogo w nas? Jezusa. Bo Boże Słowo tak mówi, po miłości was poznają. Po miłości. I życzę wam i sobie, abyśmy mieli miłość do siebie nawzajem, miłość do tego ginącego świata i prosili Boga o mądrość, abyśmy umieli temu światu zanieść Ewangelię. Ewangelię przepojoną miłością, która będzie powodować w tych ludziach działanie Boga. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Niech postanowienie, takie jak miał Piotr, Panie, wszyscy się opuszczą, ale ja nigdy. Aby się uwierzytelniło w naszym życiu. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy tej pewności wobec Boga, jaką Bóg dał nam, abyśmy mogli to zrealizować w swoim życiu. Jest to możliwe. Nie dlatego, że jesteśmy tacy czy inni, ale dlatego, że Jezus Chrystus o to się modli za każdego. Amen.